Rozdział 12. Dzwonek telefonu obudził Compayna tak wcześnie, że miał wrażenie, iż ledwo zasnął, tym bardziej, że za oknem było ciemno. Zanim sięgnął po słuchawkę, zapalił lampkę i spojrzał na budzik. Dochodziła 8.
Słucham. Powiedział głosem tak zaspanym, że rozmówca wmig zorientował się, że dzwoni za wcześnie.
Zdaje się, że obudziłem pana.
Usłyszał głos mężczyzny mówiącego z wyraźnym polskim akcentem. Nie zdaje się, tylko na pewno. Burknął Compayne. Ale skoro pan to już zrobił, panie majorze, proszę mówić.
Poznał mnie pan?
Rozmówca był zdziwiony. A wam, Polakom, wydaje się, że mówicie po angielsku jak król Jerzy V. Oczywiście poznałem pana po tym cholernym polskim akcencie. Zresztą jest pan jedynym reprezentantem tego narodu, który mógł szukać mnie w Paryżu.
Major Czerny, proszę mi wybaczyć.
Właściwie dobrze się stało, że mnie pan obudził. Dopiero teraz zobaczyłem, jaka ponora jest moja kwatera. I dlatego powinienem jak najszybciej wstać i wyjść stąd.
Wobec tego proponuję wspólne śniadanie w hotelu szwajcarskim. To jest na...
Wiem, pana zwierzchnik podał mi adres, mówiąc, że to bardzo dobry hotel. Jak rozumiem, pan płaci za śniadanie. Będę za godzinę.
Odłożył słuchawkę i podniósł się z łóżka. Rzeczywiście pokój, który oddano do jego dyspozycji, był obskurny i miał tylko jedną zaletę. Znajdował się w centrum Paryża. Stan mebli wskazywał na długoletnie używanie, a wyszczerbiona umywalka w rogu miała duże rdzawe zacieki. Kiedy przybył późnym wieczorem, od razu położył się spać, zapominając otworzyć okno, a teraz pokój wypełniał smród rozkładających się śmieci, które, jak sądził poprzedni lokator, pozostawił w kuble pod zlewem.
Zobaczyć Paryż i umrzeć. Compayne podszedł do umywalki, odkręcił kran, lecz zamiast wody wydobyło się z niego powietrze z sykiem uchodzące z pustych rur. Cholera! Uderzył w kran, ale nie doczekał się nawet kropli wody. Dopiero wtedy dostrzegł kartkę przyklejoną w rogu lustra. Ktoś napisał po francusku i angielsku, że woda jest tylko w toalecie w końcu korytarza.
Łazienka była podobnie zaniedbana jak pokój, ale z zadowoleniem stwierdził, że jest kran z ciepłą wodą. Jednak już po chwili czekał go taki sam zawód jak przy umywalce w pokoju. Na namiar złego ktoś zaczął stukać w drzwi, ponaglając go po francusku, aby jak najszybciej stamtąd wyszedł. Umył się w zimnej wodzie szybko, gdyż pukanie stawało się coraz bardziej natarczywe, wytarł ręcznikiem twarz i wyszedł na korytarz. Korpulentny mężczyzna w podkoszulku z ręcznikiem przerzuconym przez ramię zalał go potokiem słów. Compayne nie rozumiał, ale domyślił się, że tamten ma pretensje za zbyt długie zajmowanie łazienki.
Jak się nie zamkniesz, to cię zastrzelę, kolaborancie. Huknął wreszcie, a Francuz przerwał w pół słowa i zamiast wejść do łazienki, wycofał się do swojego pokoju.
Po rannych przeżyciach hol hotelu szwajcarskiego, gdzie wśród palm unosił się dyskretny zapach cygar, wydawał mu się miejscem nadzwyczaj eleganckim. Portier, widocznie uprzedzony przez Czernego, od razu wskazał mu drogę do restauracji.
Jeszcze raz przepraszam za zbyt wczesny telefon. Zza stolika podniósł się wysoki ciemnowłosy oficer, którego wygląd zdziwił Compayna. Wszyscy Polacy, których poznał w Stanach, byli niscy, krępi, mieli pucołowate twarze i blond włosy. Niech pan się nie sumituje. Mieszkam w paskudnej norze. Śpiesząc się po pana telefonie, nie miałem czasu przyjrzeć się jej dokładnie, co bez wątpienia dobrze wpłynęło na moje samopoczucie. Czerny sięgnął do kieszeni munduru i wyjął wizytówkę. Niech pan zgłosi się pod ten adres. Podał mu kartonik. Wynajmie pan tam czysty pokój, a gospodyni Madame Marie każdego ranka piecze bułeczki z dżemem. Compayne schował bez słowa wizytówkę i usiadł na miejscu wskazanym przez Polaka. Po śniadaniu proponuję spacer nad Sekwaną, to niedaleko, powiedział. Romantyczne, panie majorze. A powie mi pan po co? Na spotkanie, na które spóźniłem się 4 lata temu. Odnalazł pan tajemniczą osobę, do której miał pan zadzwonić z polecenia niemieckiego oficera? Tak, to kobieta. Wiem tylko, że ma na imię Joanna. Jak ją pan znalazł? Zaczęliśmy od sprawdzenia, kto miał numer telefonu podany przez niemieckiego oficera. Niewiele zyskaliśmy. Mieszkanie należało do niejakiego pana Brunona, który wynajął go kobiecie, a ta wyprowadziła się w czerwcu 1940 roku, gdy do Paryża wkroczyli Niemcy. Jej nazwisko było fałszywe i trop się urwał. 2 miesiące temu przeglądałem dokumenty przejęte przez żołnierzy amerykańskich w więzieniu Frenez. Niespodziewanie znalazłem fiszkę z danymi więźniarki aresztowanej w lipcu ubiegłego roku pod zarzutem współpracy z generałem Stilpnaglem w spisku przeciwko Hitlerowi. Mieszkała przez pewien czas pod znanym mi adresem. Skazana na śmierć miała zostać stracona, ale uratował ją wybuch powstania w Paryżu i uderzenie waszych wojsk. Odszukanie jej nie było trudne. Zadzwoniłem i podałem hasło, które powinienem przekazać 4 lata temu. To wszystko. Czerny spojrzał na zegarek i ten moment wystarczył, aby Compain dojrzał na jego przegubie piękny złoty Schaffhausen. Nie chciałbym, abyśmy się spóźnili. Skinął na kelnera, a gdy ten podszedł, wyjaśnił mu coś po francusku. Zaskakuje mnie pan, odezwał się Compain. Mówi pan płynnie po angielsku, choć można też szukać się polskiego akcentu po francusku, chyba znakomicie jak słyszę. Dużo jeszcze pan zna języków? Oprócz angielskiego i francuskiego jeszcze 6. A przyznaję, że z angielskim miałem najwięcej kłopotu. Wśród guwernerów w naszym majątku nie było Anglika, tylko Francuz, Włoch, Niemiec i Rosjanin.
Odłożył serwetkę na stół i podniósł się z krzesła. Nad Sekwaną wiał chłodny wiatr, zmuszając ich do podniesienia kołnierzy płaszczy. Nie musieli długo czekać. Po kilku minutach dostrzegli kobietę w krótkim futrze, dość znoszonym, która zatrzymała się na schodach prowadzących z nadrzecznego bulwaru. Najwidoczniej obawiała się zasadzki, gdyż wybrała najlepsze miejsce do obserwowania tego, co działo się nad rzeką, jak i na ulicy biegnącej powyżej. Czerny podniósł książkę, którą kupił przed kilkoma minutami u bukinisty na bulwarze, co chyba było umówionym znakiem, gdyż kobieta, widząc to, zaczęła iść w ich kierunku.
To ja przekazywałem pozdrowienie od Joachima Broka. Podszedł do niej. Jestem major Andrzej Czerny z polskiego wywiadu. To komandor Howard Compain, Amerykanin. Nie zna francuskiego. Wszyscy anglosasi są przekonani, że cały świat mówi po angielsku. Czy możemy rozmawiać po angielsku?
Proszę nazywać mnie Joanną.
Trudno było ocenić jej wiek. Mogła mieć 40 kilka lat, może 50. Lecz pobyt w więzieniu i czekanie na śmierć odbiły się na jej wyglądzie. Bruzdy wokół ust i zmarszczki przy oczach były zbyt wyraźne. Włosy ciasno spięte w kok, przetkane były siwizną. Ale najbardziej uderzające w jej twarzy były ciemne, smutne oczy, których nie opuszczał wyraz zalęknienia. Sowieci wydali mnie Niemcom. W listopadzie 1939 roku, mówił Czerny. Niespodziewanie pojawił się porucznik Zabwery, który wręczył gestapowcom przejmującym więźniów dokument nakazujący przekazanie mnie Abwerze. Potem wywiózł mnie do lasu, dał pieniądze, prowiant i kazał dostać się do Paryża i tam zadzwonić pod numer pani telefonu.
Ale pan nie zadzwonił. Kobieta patrzyła na niego badawczo i wyczekująco.
W drodze do Rumunii Sowieci ponownie mnie schwytali. Zdołałem jednak uciec. Dojechałem do Bukaresztu w kwietniu 1940 roku. Zanim poszliśmy tropem wskazanym przez niemieckiego oficera, zaczęła się wojna na zachodzie. Telefon w Paryżu milczał. Nie było żadnej możliwości odnalezienia pani.
A jak mnie pan teraz znalazł?
W kartotece więzienia Fresnes. Napięcie powoli ustępowało. Widać było, że zaczyna mu wierzyć.
Usiądźmy tutaj. Kobieta wskazała na ławkę pod uschniętym kasztanem, krzywo wyrastającym z metalowego obramowania, jakie wmontowano w chodnikowe płyty.
Czy nie byłoby lepiej, gdybyśmy poszli do jakiegoś bistra? Zimno tu, trudno rozmawiać, wtrącił Compain.
Tutaj jestem dobrze pilnowana.
Czerny rozejrzał się szybko. Na bulwarze dwaj mężczyźni przerzucali paczki z gazetami z czarnego Citroena do kiosku. Kilkadziesiąt metrów od nich siedział wędkarz, ale nie wydawał się zajęty obserwowaniem spławika.
Sam pan widzi, powiedziała Joanna, podążając za wzrokiem Czernego. I nie tylko oni mnie pilnują. Słucham dalej.
Czy to oznacza, że zna pani tajemnice, o których gestapo się nie dowiedziało? Zapytał Compain. Oczy kobiety zaszkliły się, a dłonie zaczęły nerwowo wygładzać jakąś niewidoczną fałdkę na spódnicy. Mówiła cicho po francusku, nie dbając, czy zrozumieją jej słowa.
Torturowali mnie. Topili. Pamiętam ból rozsadzający płuca. Nagle zamilkła. Niedawne wspomnienie cierpień, zadawanych jej przez gestapowców, nagle powróciło i ścisnęło jej krtań. Przepraszam. Musi minąć trochę czasu, abym zapomniała. Ten koszmar jest za świeży. Zresztą nie wiem, czy kiedykolwiek uda mi się zapomnieć.
Znowu zapadło milczenie, które nie przerywali, czekając, aż kobieta się odezwie.
Nikogo nie wydałam, choć boję się, że nikt mi nie uwierzy.
Wiem. Przeglądałem dokumenty ze śledztwa. Przytaknął Czerny.
Moje szczęście polegało na tym, że nie wiedzieli, kogo aresztowali. Zarzucali mi tylko, że jako zatrudniona w sekretariacie generała Stilpnagla nie poinformowałam władz o próbach przejęcia władzy w Paryżu przez spiskowców, a w dodatku nie pomagałam. To była prawda, ale nie cała.
Dlaczego zdecydowała się pani z nami spotkać, skoro nam pani nie wierzy?
Hasło, które pan podał, było poprawne. Potwierdził je pan, opowiadając, jak Joachim pana zwolnił. Znam przebieg waszego spotkania. Moje wątpliwości wynikały stąd, że nie zgłosił się pan w 1940 roku.
Wyjaśniłem, dlaczego tak się stało.
Teraz wierzę, ale wciąż nie czuję się bezpieczna. Moja obstawa będzie mi zawsze towarzyszyć. Oni żyją tylko dlatego, że ich nie wydałam.
Kim jest Joachim?
Możemy przyjąć, że uczciwym Niemcem.
Dlaczego postanowił nawiązać kontakt z polskim wywiadem?
To był pomysł admirała Canarisa, który twierdził, że to, co SS i Wehrmacht robiły w Polsce, pozbawiło Niemców honoru. Masowe egzekucje, represje, getta, obozy koncentracyjne. Teraz mogę to powiedzieć, bo wiem, że admirał Canaris został aresztowany i zapewne nie przeżyje. Wykorzystanie Polaków w kontaktach z Zachodem miało być formą zadośćuczynienia dla was. Pan nie był jedynym łącznikiem wysłanym przez Joachima. Choć niewielu udało się dotrzeć do celu.
Co się z nim stało?
Żyje. Działa w najtajniejszym ośrodku we wschodnich Niemczech.
Czy ma pani kontakt z Joachimem?
Tak.
Czy w dalszym ciągu gotów jest współdziałać z polskim wywiadem?
Tak. Joanna wstała, dając w ten sposób znak, że nie odpowie na więcej pytań.
Czerny zauważył, że mężczyźni z jej obstawy podeszli bliżej, jakby obawiając się, że coś jej grozi, ale uspokoiła ich gestem. Jak się z panią skontaktujemy? Zapytał Compain.
Ja was odnajdę. Wbiegła szybko na górę i wsiadła do samochodu, który zatrzymał się tuż przy krawężniku. Ci, którzy jej pilnowali, pozostali na miejscach, bacznie obserwując Compaina i Czernego, czy nie dają znaku do pościgu. Upewniwszy się, że tak nie jest i że Joanna odjechała wystarczająco daleko, wycofali się, osłaniając się wzajemnie, ale ani na moment nie tracąc z oczu dwóch cudzoziemców.
Gdyby tak działali w 40 roku, to nie ponieśliby tak kompromitującej klęski, zauważył Compain. Wie pan, komandorze, to dzielni żołnierze, wielu z nich zginęło, broniąc ojczyzny, ale mieli pecha, głupich dowódców i polityków. Tak jak my, Polacy. Odczekali jeszcze chwilę, aż ludzie z obstawy Joanny znikną z pola widzenia i ruszyli spacerem w dół rzeki.